Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Katolicki gubernator Florydy, atakowany przez firmę Disney, przechodzi do kontrofensywy. Elon Musk przejmuje Twittera. Produkt z oferty firmy Empik. Czy ci ludzie są normalni? Postać świętej Katarzyny ze Sieny. Czy trenerowi wolno modlić się z zawodnikami po meczu? Orzekł Sąd Najwyższy USA. Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, co też mam nadzieję jest korzyścią dla widzów. Ten program rozwija się wyłącznie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za niecałe 2 miesiące odprawiona zostanie msza święta o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających rozwój tego programu, rozwój mojej pracy publicystycznej. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Mówiliśmy ostatnio o firmie Disney, która już zupełnie nie kryje się z tym, że jest wielką machiną do przemycania, czy też nawet już może nie przemycania, wprost prezentowania ideologii lewicowej, głównie ideologii trans, ideologii gender w swoich bajkach dla dzieci. Teraz powiemy o tym, że katolicki gubernator Florydy, co mi się bardzo podoba, jest nie tylko obrońcą wartości chrześcijańskich, ale w tym przypadku, co naprawdę wzbudza mój duży szacunek, przeszedł do czegoś w rodzaju ofensywy. Disney po wprowadzeniu na Florydzie prawa, które zakazuje mówienia dzieciom o seksualności i tożsamości płciowej w szkołach, na początku próbował zachować neutralność, ale bardzo szybko uległ presji swoich firm córek, które w swoich szeregach mają aktywistów LGBT oraz też aktywistów właśnie z firmy Disney. Prezes firmy uległ temu i publicznie zabrał głos, że on jednak potępia to prawo, to jest bardzo, bardzo nienawistne, hateful prawo, że nie można dzieciom mówić teraz o seksualności i tożsamości płciowej oraz, że przekaże znowu bardzo dużo pieniędzy na różne fundacje LGBT. Ron DeSantis i senatorowie na Florydzie nie tylko jakby nie ugięli się pod olbrzymią presją, żeby wycofać się z tego nienawistnego prawa, ale przeszedł do ofensywy i po 50 latach istnienia specjalnych praw dla firmy Disney, które po pierwsze zwalniały ją z płacenia podatków, co dało jej wielomiliardowe korzyści przez te wszystkie lata oraz też dawało jej naprawdę bardzo dużo jakichś takich praw, że oni na swoim terenie, który jest na Florydzie właśnie, niemalże zachowywali się jak osobne państwo. Mieli bardzo, bardzo dużo praw nadanych. I po 50 latach Ron DeSantis, katolik, powiedział, że nie widzi powodu, dlaczego te przywileje miałyby być kontynuowane. Jako jeden z argumentów podaje to, że większość obywateli Florydy, i tak właśnie działa demokracja, bo on został wybrany w sposób demokratyczny, większość stoi za nim. Większość, zwłaszcza rodziców, absolutnie nie chce tego szamba w bajkach dla dzieci. Nie chce przemycania ideologii. Chcieliby, żeby bajki dla dzieci znowu, powiedzmy, były o wartościach ponadczasowych. I że rodzice mają absolutnie dosyć tego niepokoju, że czy oni tym razem, włączając dziecku bajkę, nie narażają go na to, że ktoś wprost będzie prał temu dziecku mózg. I 21 kwietnia, czyli dosłownie kilka dni temu, senatorowie na Florydzie zagłosowali stosunkiem głosów 70-38 za tym, żeby pozbawić firmę Disney ich specjalnych praw. W Stanach jest troszkę szok po lewej stronie, że strona, powiedzmy, prawa w ogóle jest w stanie przychodzić do ofensywy. Bardzo mocno wielu ludzi przyzwyczaiło się już do tego, że strona konserwatywna potrafi się ewentualnie bronić centymetr po centymetrze, oddając jednak pole ideologom lewicowym. I w tym przypadku katolicki gubernator Florydy nie tylko nie uległ wielkiej presji, żeby się wycofać z tego prawa, ale również właśnie nagle zupełnie zmienia rzeczywistość firmy Disney. Oczywiście pojawiły się tam jakieś teraz stany lewicowe, Colorado chyba jest takim bardzo, bardzo lewicowym stanem, który mówi, to zapraszamy Disneya do siebie, tutaj damy mu te wszystkie prawa, które miał do tej pory na Florydzie, ale to oczywiście nie jest takie proste, to są gigantyczne tereny, gigantyczne inwestycje, to oczywiście nie jest tak, że zapakują tam 3 ciężarówki i przeniosą się do innego stanu. Duża ofensywa katolickiego gubernatora, który bardzo możliwe będzie w ogóle kandydatem na prezydenta w przyszłych wyborach prezydenckich stanów, ale to jeszcze sprawa jest, powiedzmy, niedookreślona. Mówię o tym dlatego, że temat po pierwsze dotyczy nas, zwłaszcza rodziców, wszystkim naszym dzieciom. Prędzej czy później gdzieś tam zajawka bajki Disneya mignie przed oczami. Dziecko zapyta, czy będę mógł na tą, pójdziemy na tą bajkę do kina, albo czy mogę sobie ją obejrzeć. No i wtedy rodzic odpowiedzialny wie, że musi poczytać recenzję, dowiedzieć się, o czym tam jest, powiedzmy, cała ta historia, ale dzisiaj tak naprawdę w ciemno, jeżeli widzi znaczek Disneya i produkcja tego dzieła jest z ostatnich lat, to niestety może w ciemno założyć, że tam są w większym bądź mniejszym natężeniu przemycone wątki ideologiczne, lewicowe, z czym, jak ostatnio wynikło z nagrań, ze spotkań takich wysoko postawionych menedżerów Disneya, oni się kompletnie nie kryją. To się nazywa gay agenda, albo trans agenda, albo gender.
Liderzy Disneyu byli tak otwarci dla mojej, no cóż, niezbyt sekretnej agendy gejowskiej. I myślę sobie, może mieli jakieś opory w przeszłości. Natomiast coś się musiało wydarzyć, że oni tak zmienili swoją politykę. I teraz naprawdę to forsują.
Lewica jest bardzo konsekwentna w tym, żeby walczyć o dzieci. Oni wiedzą, że jeżeli w młodym wieku urobi się rozum takiego młodego człowieka, to potem ta wojna ideologiczna, która rozgrywa się w rozumach kolejnych pokoleń, no jest dużo łatwiejsza do wygrania dla lewej strony. Po drugie, mówię o tym dlatego, że chciałbym zachęcić was do takiej, powiedzmy, refleksji. Czy nie jest tak, że strona konserwatywna, strona chrześcijańska, strona katolicka troszkę przyzwyczaiła się w ostatnich latach do tego, że nie za bardzo jest szansa wygrać cokolwiek. Że to nawet nie jest nasza rola walczyć z błędami, walczyć z herezją, walczyć z jakimiś bardzo niebezpiecznymi zjawiskami. Walka w ogóle nie leży w naturze takiej, powiedzmy, modernistycznej wersji katolicyzmu. I czy nie jest tak, że zbyt długo machamy tą białą flagą, cofając się cały czas? I tutaj akurat ten człowiek na Florydzie mnie inspiruje coś takiego. Nie wolno oddawać pola, nie wolno oddawać żadnego centymetra. Warto bić się o każdy kawałeczek. Oczywiście nie bijemy się tu z ludźmi, celem nie jest walka z żadnymi ludźmi, ale z błędami zdecydowanie tak. Posłuchajmy jeszcze może fragmentu wypowiedzi Rona DeSantisa z wywiadu udzielonego Tuckerowi Carlsonowi. To jest interesujące, Tuckerze, że mówimy tutaj nie tylko o ulgach podatkowych. Ta firma miała układ niespotykany w całej Florydzie, również w całych Stanach Zjednoczonych. Byli swoim własnym rządem, mieli niesamowite prawa. Mogli budować sobie elektrownie jądrowe, nie musieli uzyskiwać żadnych pozwoleń, a mówimy o firmie, która postanowiła zaangażować swoje olbrzymie zasoby do tego, żeby pozbawiać rodziców ich praw do wychowania ich dzieci. Wypłynęły ostatnio filmy, na których wysoko postawieni menedżerowie Disneya przyznali wprost, że ich zamiarem jest umieszczanie wątków seksualnych w bajkach. Ja mam w domu dzieci w wieku 5, 4 i 2 lata. Chciałbym, żeby mogły oglądać kreskówki, nie będąc na siłę karmione wszystkimi tymi sprawami. W takim przypadku wydaje się zupełnie na miejscu, żeby firma Disney musiała podlegać tym samym prawom, co wszystkie inne firmy. Ludzie po lewej stronie są bardzo zdeterminowani, żeby wykorzystywać swoją rosnącą siłę do tego, żeby forsować swoją lewicową ideologię. Politycy lewicowi widzą, że nie wygrają żadnych wyborów, jeżeli swój program postawią na indoktrynacji seksualnej małych dzieci. Dlatego właśnie lubią wykorzystywać takie firmy jak Disney do tego, żeby na przykład wywrzeć na mnie presję, że mam zrezygnować z prawa zakazującego uczenia dzieci w szkołach o seksualności i tożsamości płciowej. To im się nie udało i oczywiście nie cofniemy się ani o cal. Trzeba wiedzieć, że są wielkie korporacje medialne, jest też na przykład Twitter. Często płynie z nich bardzo zaburzony obraz rzeczywistości. Wystarczy porozmawiać z normalnymi ludźmi i posłuchać tego, co oni mają do powiedzenia. I mogę powiedzieć, że ludzie nie chcą tego lewicowego śmietnika w naszym społeczeństwie. Nie chcą, żeby mężczyźni podający się za kobiety mogli uczestniczyć w wydarzeniach sportowych dla kobiet. Nie chcą, żeby dzieci w przedszkolach miały prane mózgi przez ideologie lewicowe. Ja po prostu stoję po stronie ludzi. Stoję przeciwko wielu mediom i wielu korporacjom, ale koniec końców fakty są po naszej stronie. I zdecydowana większość ludzi jest po naszej stronie. Bardzo podoba mi się to, co mówi ten katolik. To wszystko w tej pierwszej sprawce. Idziemy do kolejnej. Elon Musk przejmuje Twittera. Skowyt po lewej stronie ideologicznej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest tak potężny, że chyba należy się z tego cieszyć. Moje przygody z Twitterem są takie, że około 3 lat temu założyłem sobie konto na Twitterze, byłem tam dosyć aktywny przez pewien czas i bardzo szybko zacząłem obserwować coś, co dla niektórych jest zupełnie oczywiste, dla innych jest dosyć zaskakujące albo trudne nawet do jakby ogarnięcia, jaka jest skala manipulacji treściami na Twitterze. Kiedyś zrobiłem nawet materiał na ten temat o grupie Silni Razem na Twitterze, bardzo dobrze zorganizowanej grupie szambo, naprawdę szambo ideologiczne, które za cel postawiło sobie zwalczanie wszystkiego, co jest konserwatywne i prawicowe. I Twitter, jako lewicowa do tej pory korporacja, bardzo mocno ułatwiał tłamszenie wszelkiej myśli konserwatywnej. I robione jest to w sposób, no nie za bardzo subtelny, ale jednak na tyle niezauważalny, że dla ogółu użytkowników nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Im dłużej ktoś tam siedzi, tym bardziej nie dziwią go takie rzeczy, że na przykład zamieści jakikolwiek wpis patriotyczny, albo konserwatywny, albo katolicki i na przykład ktoś inny widzi, że jest powiedzmy 100 serduszek pod tym tweetem, klikasz 101, a licznik spada z powrotem na 100 albo nawet na 99. Bardzo często kontom, które mają powiedzmy zabarwienie chrześcijańskie, zabarwienie prawicowe, zabarwienie konserwatywne, zdejmowane są tak zwane follow. Ktoś mówi, przecież ja ciebie obserwowałem, to mi Twitter zdjął. Zwłaszcza po tym, jak Twitter zablokował konto Donalda Trumpa, ja to wtedy naprawdę bardzo przeżyłem. Nawet materiał zrobiłem na tym kanale na początku zeszłego roku na ten temat, dlatego że to było już takie jawne pokazanie, że korporacje mają wielką, wielką siłę, a niestety korporacje są lewicowe w większości. Więc po tym, jak zablokowano konto urzędującego jeszcze prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze, gdzie jakby spór polityczny jest najbardziej ożywiony ze wszystkich mediów społecznościowych, równolegle z tym wielu kontom konserwatywnym zaczęły spadać liczby followersów, czyli kogoś tam na przykład obserwuje 10 tysięcy ludzi, albo 100 tysięcy ludzi, albo milion ludzi i nagle pyk, 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 automat zdejmuje. Mimo że zaobserwowałeś tę osobę, ty już jej nie obserwujesz i nawet tego pewnie nie zauważysz, bo ludzie nie mogą tak łatwo zauważyć, że zdjęto tobie śledzenie jakiegoś konta. Wprost sterowanie światopoglądem ludzi. Ja starałem się nawet tematem Silni Razem zainteresować media swojego czasu, natomiast tam zderzyłem się z dużym poziomem niezrozumienia. Rozrysowałem wtedy cały taki proceder, jak to działa i że to jest w sumie naprawdę skandal, to jest wielka afera. Mniej więcej działa to w ten sposób, że na przykład ta grupa Silni Razem, jeżeli widziała, że ktoś o poglądach powiedzmy propolskich, o poglądach patriotycznych, konserwatywnych, chrześcijańskich, zaczyna mieć wpływ na opinię publiczną, ponieważ coraz więcej ludzi go obserwuje, jego tweety cieszą się coraz większą popularnością, wchodziła za pomocą wielu fikcyjnych kont w kontakt z taką osobą i prowokowała go cały czas. Prowokowała, prowokowała, do momentu, aż taka osoba gdzieś tam coś napisała zbyt jednoznacznie o ideologii lewicowej, na przykład o LGBT. I wtedy masowo, Silni Razem, za pomocą tych swoich kont, zgłaszali to do administratora, oburzeni tym, że to konto tutaj, to konserwatywne konto, szerzy mowę nienawiści. I bardzo często osiągali sukces w postaci tego, że to konto zostało na przykład czasowo zawieszone, albo usunięte, albo jeszcze jest coś takiego jak shadow banning, czyli powiedzmy na pierwszy rzut oka niezauważalne obcięcie zasięgów danego konta. I gdyby się nad tym zastanowić, jest to potężny gwałt na debacie publicznej. Wpływ bezpośredni na światopogląd ludzi, bo potem ktoś sobie wchodzi na Twittera i chce zobaczyć, co myśli polskie społeczeństwo i ma kompletnie zaburzony obraz, dlatego że katolicy, chrześcijanie, patrioci są tam tłamszeni. Między innymi przez proceder, który tutaj powiedzmy opisałem. To dzieje się w wielu krajach, o czym wiem, a prawdopodobnie na logikę to biorąc pewnie we wszystkich krajach. Natomiast kiedy starałem się wtedy zainteresować tym media, to ktoś tam nawet puścił materiał na ten temat, natomiast reakcja uczestników tego programu wtedy była taka, że oni w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Oni myśleli, że to jest jakaś mowa nienawiści, że to jest jakiś taki ściek internetowy i że no, trzeba by walczyć z mową nienawiści w internecie. Zerowe zrozumienie tego, co starałem się wtedy wyłożyć. Natomiast mniejsza o to. Teraz Elon Musk przejmuje Twittera. Jeżeli ktoś będzie chciał napisać, że Dawidzie, przestrzegam cię przed tym, abyś widział w Elonie Musku Zbawcę Świata, to zapewniam, że nie widzę w Elonie Musku Zbawcy Świata. Natomiast facet zadeklarował swoim nazwiskiem, że skończy z czymś takim jak tłamszenie wolności słowa, co akurat w tym momencie dziejów dla strony chrześcijańskiej jest bardzo korzystne. Dlatego, że naprawdę każdy, kto starał się na mediach społecznościowych być aktywny i bronić wartości konserwatywnych, wie, z czym to się wiąże. I jeżeli akurat na Twitterze skończy się to, to zgodnie z tym, co mówiliśmy w pierwszej sprawce o tym, że warto walczyć o każdy centymetr dla prawdy, jest to potężny krok do przodu, jeżeli ten facet oczywiście okaże się prawdomówny i zrobi tak, że nie będzie można za pomocą banalnych mechanizmów tłamsić myśli chrześcijańskiej na tym akurat konkretnie medium społecznościowym. Więc to jest według mnie akurat na tym froncie rozwój wydarzeń korzystny dla wszystkich obrońców prawdy. Warto powiedzieć, że tutaj Elon Musk, on w ogóle jest tam mistrzem takich różnych zakulisowych zagrywek, często na pograniczu prawa, bo też skupił 10%, zdaje się, Twittera w sposób taki chyba, który zaskoczył, a nawet może nie wypełniał wszystkich tam, powiedzmy, przepisów co do jawności, powiedzmy, tych transakcji. Ja nie do końca znam szczegóły, ale wszedł w posiadanie 10% akcji i od tego czasu zaczął wywierać wpływ na zarząd, do czego 10% już daje narzędzia, no bo zaczął ich, powiedzmy, troszkę szantażować w oczach pozostałych akcjonariuszy tym, że jest zainteresowany przejęciem całego Twittera. W innym przypadku będzie musiał te swoje akcje sprzedać, co z kolei wpłynie na cenę akcji dla wszystkich pozostałych akcjonariuszy. No i presja na włodarzach Twittera no była coraz większa. Dopiął swego w dosyć krótkim czasie i niedługo Twitter ze spółki publicznej stanie się spółką prywatną, której właścicielem będzie Elon Musk. Czy będzie prawdomówny, czy rzeczywiście zakończy cenzurę myśli konserwatywnej na Twitterze, czy może Donald Trump wróci na Twittera, to wszystko okaże się w najbliższych miesiącach. Nie ukrywam, że dla mnie jest to wątek bardzo interesujący, dlatego że ja naprawdę doświadczyłem cenzury. To jest coś dosyć deprymującego dla osoby, która stara się coś tam w internecie, powiedzmy, skontrować troszkę dominację myśli lewicowej. I przy tej okazji chciałbym jeszcze powiedzieć, że dostałem ostatnio naprawdę chyba z kilkanaście informacji o tym, że komuś zdjęło subskrypcję mojego kanału. Ludzie piszą mi, że subskrybowałem twój kanał, a nagle tej subskrypcji nie ma. Więc może z tego miejsca zachęcam każdego widza, żeby zajrzał, czy jeżeli ma taką ochotę nadal i wolę, aby mój kanał subskrybować, czy tej subskrypcji przypadkiem mu nie zdjęło, albo nie włączyło dzwoneczka, który informuje o nowych filmach. Jeżeli to dla was nie problem, to zajrzyjcie teraz, czy subskrypcja jest aktywna i czy macie włączony dzwoneczek, przynajmniej jeżeli chcecie go mieć włączonego. To wszystko w tej sprawce, idziemy do kolejnej. Przedwczoraj na Facebooku Adam, któremu bardzo dziękuję, zwrócił uwagę sporej liczby ludzi, w tym również moją, na produkt, który oferuje firma Empik. Spójrzmy. Za jedyne 109 zł, ale to oczywiście nie ma tutaj większego znaczenia, można kupić taki oto przepiękny produkt. Zakonnica Nan figurka 19 cm, horror. Spójrzmy na to arcydzieło. Duży krzyż na takiej oto figurce zakonnicy z horroru. Swoją drogą z czarnymi paznokciami. Figurka zakonnica z horroru The Nan. Noble Collection ma przyjemność ogłosić najnowsze postacie z naszej gamy bardzo ruchomych zabawek Bendy Things. Na podstawie filmu Zakonnica z 2018 roku demon Valak został pierwotnie wezwany, ale uwięziony w średniowieczu. Nie będę tego więcej czytał, bo mam ograniczoną pojemność na śmietnik w swojej głowie. Tutaj jest jeszcze jedno zdjęcie. Proszę bardzo. Od faktu, że ktoś produkuje takie nie tylko obrzydlistwo, ale coś, powiedzmy, bardzo niestosownego, bardzo obrazoburczego, bardzo, bardzo niedobrego, wprost używa symbolu religijnego, no to jeszcze jest czymś, co nie tylko jakby będzie straszyło tych, którzy to kupią, bo to właśnie chciałem powiedzieć, że od tego, że ktoś to produkuje i że Empik to oferuje, jeszcze bardziej chyba niedobre jest to, że są ludzie, którzy to kupią, wydadzą 109 zł na to, żeby coś takiego sobie kupić. Natomiast to nie jest produkt spod lady, to jest produkt, który ludzie mogą po prostu zobaczyć. Dziecko na przykład. No, chciałbym was, chociaż mój kanał YouTube'owy raczej tutaj unikam wszelkich takich akcji w stylu zróbmy coś. Aktywizm nie jest na ten moment, tak czuję, moim, powiedzmy, powołaniem. Raczej nastawiam się na razie na to, żeby czas, który mi tutaj poświęcacie, poświęcać na rozumową prezentację rzeczywistości. Tak w tym przypadku chyba chciałbym zrobić wyjątek i na dole opisu tego filmu będzie link do tego produktu w tym miejscu, gdzie są recenzje. Na razie ktoś zamieścił dwie recenzje. Wydaje mi się, że co najmniej jedna z tych osób zrobiła to w związku z wpisem Adama na Facebooku. Natomiast jeżeli mielibyście chęć, to może również napiszcie w tej recenzji jak najbardziej szczerze, co uważacie o tym, że firma Empik taki produkt posiada w swojej ofercie. Jeżeli ktoś ma może tam konto, to jest to kwestia jednego kliknięcia i może napisania, co myślicie o tym produkcie. Można też przeczytać dwie recenzje, które tam już są zamieszczone, za które obu tym osobom serdecznie dziękuję. Sugeruję to tym, dla których to nie będzie zbyt czasochłonne. Nie warto angażować się we wszystkie tego typu bitewki w internecie, bo nie da rady absolutnie zabrać głosu we wszystkich tego typu sprawach. Ale jeżeli ktoś akurat teraz czuje swoją rolę w tym, żeby tam wejść i to napisać, to myślę, że zgodnie z tym, co mówiliśmy na początku tego programu, warto. Każde takie jedno ziarenko wrzucone na szalkę wagi po stronie prawdy ma jakąś wartość. Wojna ideologiczna, która teraz na świecie ma miejsce, ona miała miejsce od zawsze. Natomiast my żyjemy teraz. To nie jest coś, co wygrywa się jakimś jednym ciosem, jednym ruchem, jednym wpisem, czy też jakimś jednym materiałem w internecie. To jest coś, co robi się właśnie po ziarenku. Po jednym ziarenku kładzonym na tej szalce po stronie prawdy. To może być modlitwa, to może być również opowiedzenie się po stronie prawdy w tym miejscu, w którym akurat w tym momencie się znaleźliśmy. To wszystko w tej sprawce. Teraz chciałbym zgodnie z naszą noworodzącą się tradycją, jak to jest we wtorki, przedstawić Wam postać świętego. Dzisiaj będzie to święta Katarzyna ze Sieny. Święta Katarzyna ze Sieny. Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 roku w Sienie we Włoszech. Była przedostatnim z, uwaga, 25 dzieci mieszczańskiej rodziny. Gdy miała zaledwie 6 lat, po raz pierwszy ujrzała Chrystusa. Był ubrany w białą kapę i złotą tiarę. Apostołowie Piotr i Paweł stali obok niego, zaś sam Pan Jezus spojrzał na nią, uśmiechnął się i pobłogosławił jej. Rok później ofiarowała Bogu swoje dziewictwo. Będąc jeszcze dzieckiem, postanowiła żyć jak pustelnik. Spakowała chleb i uciekła z domu. Gdy znalazła się na wsi, przytuliła się do pierwszej napotkanej skały i powtarzała wszystkie znane jej modlitwy. Gdy miała 12 lat, doszło do pierwszej konfrontacji z mamą. Chciała ona, by Katarzyna wyszła za mąż i wiodła życie jak wszystkie jej koleżanki, by korzystała z przyjemności, których dostarcza młodość. Katarzyna jednak od wczesnej młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. Najpierw zamierzała zbudować pustelnię we własnym domu. Kiedy okazało się to niemożliwe, własne serce zamieniła w zakonną celę. Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w 1363 roku wstąpiła do tercjarek dominikańskich w Sienie i prowadziła tam surowe życie. Odizolowała się od ludzi i wiele czasu spędzała na modlitwie. Mało spała, około godziny dziennie. Biczowała się żelaznym łańcuchem do krwi. Pościła na tyle, że jej organizm w pewnym momencie nie był w stanie przyjmować posiłków. Wszystko to czyniła, by przypodobać się Bogu. Nawiedzały ją także demony, próbujące nakłonić ją do porzucenia życia zakonnego i wyjścia za mąż. W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną i wielką mistyczką. Pan Jezus często ją nawiedzał, sam lub ze swoją matką i innymi świętymi. Pod koniec karnawału 1367 roku, gdy Katarzyna spędzała czas na nocnej modlitwie, Chrystus Pan dokonał z nią mistycznych zaślubin, zostawiając jej obrączkę. Mimo że była niepiśmienna, posiadała niezwykłą mądrość, którą wykorzystywała, angażując się w problemy Kościoła. Jako że sama nie potrafiła pisać, dyktowała i wysyłała listy w imieniu Chrystusa do papieża, biskupów, monarchów i innych ważnych osób oraz instytucji. W listach tych była niezwykle zdecydowana i gorliwa. Udzielała rad i wskazówek. Skupiła ponadto przy sobie sporo grono uczniów, elitę Sieny, dla których była duchową mistrzynią i przewodniczką. Łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację tajemnic bożych w celi swojego serca z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata. Miała jednak wielu wrogów. Uważano za rzecz niespotykaną, by kobieta mogła tak odważnie przemawiać do kapłanów, biskupów, a nawet do papieży. Pod naciskiem opinii wezwano ją więc przed Trybunał Inkwizycji do Florencji. Kościelny przewód sądowy odbył się w klasztorze dominikanów w święto zesłania Ducha Świętego 21 maja 1374 roku. Katarzyna miała jednak przy sobie nie tylko oskarżycieli, ale również obrońców. Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, zarówno w jej wypowiedziach, jak i pismach. Gdy Katarzyna wróciła do Sieny, miasto nawiedziła dżuma. Katarzyna oddała się posłudze zarażonym z heroicznym oddaniem. W nagrodę za to 1 kwietnia 1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty. Jednak nie w postaci ran, lecz krwawych promieni. Podczas licznych konfliktów na terenie Italii w samym kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Na skutek przeniesienia kurii do Awinionu zaczęła się szerzyć symonia i nepotyzm. Autorytet papieża gwałtownie spadł, a wśród części duchownych rozpowszechniała się rozwiązłość i brak dyscypliny. W pismach świętej Katarzyny możemy przeczytać słowa, które wypowiedział do niej Jezus. Ach, słodka córko moja, gdzież jest posłuszeństwo zakonników? Postawiłem ich w świętym zakonie jako aniołów, a oni są gorsi niż diabli. Ich kazania zmierzają bardziej do tego, aby podobać się ludziom i bawić ich uszy, niż aby oddawać mi chwałę. Nie starają się więc żyć uczciwie, lecz wygłaszają gładkie zdania. Miłość własna zatruła cały świat i ciało mistyczne świętego kościoła. Zachwaściła ogród tej oblubienicy i zapełniła cuchnącymi kwiatami. Ogród ten był pięknie utrzymany, gdy uprawiali go prawdziwi ogrodnicy, moi święci kapłani. Dziś jest inaczej. Oddani są źli, bo źli są pasterze. Oblubienica pełna jest cierni, licznych i różnych grzechów. Ci, którzy żywią się na łonie tej oblubienicy, zaszczepiają zarazę w swojej duszy, tracąc godność, do której ich podniosłem. Szerzył się także homoseksualizm wśród kleru, o czym Chrystus świętej Katarzynie mówił w następujących słowach. Zbrukani przystępują do tego misterium, i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury. Czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem 5 miast z wyroku mojej boskiej sprawiedliwości, która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był mi ten grzech. I nie tylko mnie, lecz i samym diabłom, których ci nieszczęści obrali sobie za swoich panów. Nie aby czuli odrazę do złego, nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnionego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem. Z tych powodów święta Katarzyna domagała się od kolejnych papieży, najpierw od błogosławionego Urbana V, a potem od Grzegorza XI, powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w wiecznym mieście. Kategorycznie, a zarazem bardzo pokornie, prosiła papieża, by udał się tam, gdzie wskazuje Chrystus. Dzięki jej pośrednictwu papież zdecydował się na powrót. Po śmierci papieża Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa z Bari, który przyjął imię Urban VI. Ten jednak swoją surowością zraził kardynałów, dlatego część z nich zbuntowała się i wybrała antypapieża, Klemensa VII. Kościół został podzielony. Kilka lat później, w 1409 roku, miał pojawić się jeszcze drugi antypapież, co wywołało prawdziwy chaos. Rozłam trwał 39 lat. Kiedy wysiłki Katarzyny nie dały rezultatu, gdyż antypapież nie chciał ustąpić, Katarzyna robiła wszystko, by jak najwięcej zwolenników skupić koło osoby prawowitego papieża. Nawoływała do modlitw w jego intencji. Popierała też usilnie reformy, jakie Urban VI wprowadził. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by tam pracować dla dobra Kościoła. Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 roku w Rzymie, w wieku 33 lat. Pozostawiła po sobie 3 dzieła, które zawierają jej naukę. Dialog o Bożej Opatrzności, listy oraz modlitwy. Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Pan Bóg wsławił też jej grób wieloma cudami. Już w roku 1383 błogosławiony Raymond z Capui, ówczesny generał dominikanów, przeniósł jej ciało do kaplicy kościoła Dominikanów Santa Maria della Minerva w Rzymie i wybudował dla niej okazały grobowiec. Pius II, 26 czerwca 1461 roku, w Bazylice Świętego Piotra dokonał uroczystej kanonizacji Sługi Bożej. W nagrodę za poniesione trudy w obronie kościoła Pius IX w roku 1866 ogłosił świętą Katarzynę II po świętym Piotrze patronką Rzymu. W roku 1939 papież Pius XII proklamował świętą Katarzynę ze Sieny II obok świętego Franciszka z Asyżu patronką Italii. Jest także patronką Sieny oraz pielęgniarek, strażników i strażaków. Kiedy przygotowuję dla Was te sprawki, siłą rzeczy większość materiałów, na które trafiam w internecie i o których czytam albo oglądam, odrzucam. I jakiś czas temu był taki materiał o trenerze futbolu amerykańskiego w jednej ze szkół w Stanach, który został wyrzucony z pracy za to, że po każdym treningu i po każdym meczu odmawiał modlitwę z chętnymi zawodnikami. Natomiast komuś się to bardzo nie spodobało, konkretnie pewnie jakimś tam aktywistom lewicowym, którzy zaczęli pisać protesty i trener ten został poproszony, aby zaprzestać modlitw po treningach i po meczach i on tego odmówił, po czym stracił pracę. I to było parę miesięcy temu, kiedy chciałem Wam o tym powiedzieć, potem z tego zrezygnowałem, inne sprawki wybrałem, jak również może to był taki czas, w którym stwierdziłem, że już wystarczy tych negatywnych informacji. Facet po prostu się modli z zawodnikami i z tego powodu traci pracę. No i wyobraźcie sobie, że wczoraj pan Marian, którego pozdrawiam, przysłał mi linka do artykułu, który mówi coś takiego. Sąd Najwyższy USA rozstrzygnął. Trener ze szkoły publicznej może prowadzić modlitwy zespołu po meczach. Peryferyjna sprawa z Państwowego Liceum z małego miasteczka pod Seattle skończyła się w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek, w tym tygodniu, jego sędziowie Sądu Najwyższego rozpatrzyli apelację trenera futbolu amerykańskiego, który po meczach przewodził modlitwom odmawianym przez zespół na boisku. Joseph Kennedy pracował na pół etatu jako asystent trenera futbolu amerykańskiego w liceum w Bremerton w stanie Waszyngton. Został zawieszony w obowiązkach służbowych, ponieważ odmówił zakończenia prowadzenia po meczach modlitw z zespołem. Oto jest ten trener. Co możemy poczytać dalej? Trener powołał się na pierwszą poprawkę do Konstytucji USA, która zapewnia wolność wykonywania praktyk religijnych i słowa. Przeciwnicy tych modlitw argumentowali, że Kennedy jako pracownik publiczny robił spektakle z modlitw i przemówień oraz zapraszał do przyłączenia się uczniów. No zbrodnia. Naprawdę zbrodnia. Niektórzy rodzice twierdzili, że ich dzieci czuły się przymuszane do uczestnictwa. Na początku sprawę swoją ci przeciwnicy tych modlitw wygrywali, natomiast w dniu wczorajszym, w poniedziałek, zapadł wyrok, który mówi, że on ma prawo do tej modlitwy po meczach. I też z tego, co wiem, tam chodziło również o modlitwy po treningach. Nauczyciele i trenerzy pozostają osobami prywatnymi, którym przysługują prawa wynikające z pierwszej poprawki. Tłumienie ich indywidualnej ekspresji religijnej nie jest przez nią dopuszczalne, argumentował prawnik. Tutaj możemy jeszcze zobaczyć zdjęcie modlących się po meczu zawodników. Tak jak dzisiaj mówiłem w kilku sprawkach, to jest walka o każdą pędź ziemi. Nie warto się poddawać, a wręcz nie wolno się poddawać. No i tutaj ten trener akurat mi zaimponował. Pewnie miał takie myśli, żeby już to zostawić, żeby dać spokój. A on konsekwentnie, pomimo początkowych niepowodzeń, dochodził swoich praw w sądzie i, jak widzimy z tego artykułu, za który bardzo panu Marianowi dziękuję, zwyciężył. Kochani, na dzisiaj to byłyby wszystkie sprawki. Następny program Sprawki Okiem Katolika, jeżeli Pan Bóg pozwoli, w najbliższy piątek. Życzę Wam błogosławionego czasu, wiele sił do wypełnienia swoich obowiązków oraz sił również do tego, aby tam, gdzie jesteście akurat postawieni, stawać po stronie prawdy. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.